chwała Bogu, niech będzie. A chyba jest. Czuć to, nie? My tu nie jesteśmy po to, żeby przyjść i sobie coś poczuć, no ale to czucie, no to nie udajmy, że go nie ma, no bo jest. W ogóle to tak dziwię się, no ludzie poszli do kościoła posłuchać kazania, czy popłakać sobie? Tak, prawda jest taka, że to jedno z drugim ma dużo wspólnego. Co jest, kochani, ciekawe? Damian, brat Damian gruby. Tak będę mówił do ciebie, bo jak byłeś wychudzony i chudy, to znaczy, że to gruby, to znaczy, że ci Pan błogosławi. I prawda, Damian, że w starym życiu ćpamy, chlejemy, masę pakujemy, no ja nie, ale inni tak. I płakać to im się tak mało kiedy chce. A potem staje koksu tutaj na środku i się wcale nie wstydzi, że on płacze. Co Bóg robi w tych sercach? Jak to zmienia, że ta skała robi się normalnym człowiekiem? To nie ma się co wstydzić. Więc chwała Tobie, Panie Boże, za to, że Ty tak łaskawie potrafisz sobie odnajdywać ludzi. Bo kto Ciebie znalazł? No, pytanie. Damian Boga znalazł? Dobra, Łukasz Ciebie znalazł? No kto Ciebie znalazł? Pan Jezus mówi, wyście mnie nie szukali. Ja chodziłem za Wami i ja Was znalazłem. 15 rozdział Jana. Kojarzycie to? Tak? Kojarzycie? Więc to jest niesamowite, że my wszyscy tutaj jesteśmy owocem Bożego szukania nas i Słowo Boże też mówi, że kto do Pana należy, to On ma świadectwo gdzie?
W sobie.
No i wiecie, ten odcinek to ile ma? Ten serial ile ma odcinków? Kto do Pana należy, to jest kolejny odcinek. I zostały wydane takie dwie książki, Szczęściarz PRL-u. Pierwsza część, druga, tam są historie ludzi, którzy w różnych kontekstach życia oddawali życie Panu Jezusowi. Bogaci, biedni, ci ze stolicy i ci ze wsi, ci chorzy i ci zdrowi, biedni i bogaci. To było niesamowite. Jak się to czyta, to masz tylko jeden taki obraz. Panie, Ty jesteś specjalistą po prostu. To jak Hitchcock kręcił filmy, to jest wszystko nic w porównaniu z tym, jak Ty nakręcisz scenariusz w życiu niejednego człowieka. Teraz przychodzi taki moment, ten czas, kiedy mamy świadectwa, mamy czas na śpiew, na modlitwę, ale jest też czas na kazanie. To, co teraz się dzieje, to kazanie, będzie kazanie Bożego Słowa. Czy mi to wyjdzie, to się okaże. Damian, Ty mówisz, że ty masz słabą gadkę, tak? No, nie zgodzimy się z nim, nie? Dobry jest. Więc mam nadzieję, że dorównam temu poziomowi, który Ty zaprezentowałeś i będę mówił prawdę, a nie tylko to, co ja chcę powiedzieć. Co sobie wymyśliłem gdzieś tam. A że nawet, że to, co wymyśliłem, będzie tylko i wyłącznie czystą prawdą ze słowa. Dobra, kochani, wszyscy tutaj jesteśmy, dzisiaj jak widzę, wszyscy ubrani tutaj w jakąś odzież. I prawdopodobnie każdy dzisiaj ubrał na siebie coś, co lubi. I jak stałeś przed lustrem, to miałeś wrażenie, że się podobasz sobie chyba, nie? No więc, no prawda jest taka, że uchodzimy w tym, co lubimy, albo to, co jest właściwe, tak przynajmniej myślimy. Dbamy o to, większość ludzi dba o to, żeby to, w czym się nosimy, to było czyste, wyprasowane, eleganckie i tak dalej. Ale jest pewien szczególny rodzaj ubrania, o którym Biblia mówi i o którym Biblia mówi, że każdy musi to ubranie założyć. I nie ma inne. I to nie jest strój, który się Tobie może podoba, a może się nie podoba. I że on jest albo designerski, albo zacofany. Nieważne. To jest strój, który każdy musi ubrać. I tak jak specjalna. Aha, i gdzie czytamy o tej odzieży? No oczywiście, że wielokrotnie czytamy o tym w Bożym Słowie, ale jeden tekst chciałbym, żebyśmy na początek sobie, to nie jest główny tekst, ale przywołali, to jest List do Galacjan, rozdział 3. List do Galacjan, rozdział 3. Proszę Was bardzo, byście to otwarli. I tam czytamy, o jaki rodzaj ubrania chodzi. List do Galacjan, święty Paweł pisał, rozdział 3 i 26 werset. Zobaczcie, co tam jest powiedziane. A piękne słowo. Bo wszyscy bowiem jesteście synami Boga dzięki wierze w Jezusa Chrystusa. Więc zakłada ten tekst, że kto nie uwierzył w Chrystusa, no to nie jest tym Bożym dzieckiem, tak? Ale wszyscy ci, którzy są, to są nazwani synami Bożymi. I dalej Paweł pisze, dlaczego tak jest? Dlaczego oni przez wiarę stali się synami Bożymi? Po czym to widać? No i 27 werset co mówi? No bo co oni zrobili? Bo wszyscy, którzy zostali ochrzczeni w Chrystusa, w Niego się też przyodziali. Nie wiem, czy wyobrażaliście sobie kiedyś, że Pan Jezus to ubranie jest jakieś. No Paweł tak myśli. Wszyscy, którzy się ochrzcili w Chrystusa, to się w Niego przyodziali. Mówił właśnie to Paweł w liście do... Więc to jest temat, którym się zajmujemy. Co chrzest oznacza, do czego jest potrzebny, a czego nie oznacza. Dla wszystkich z nas to nieważne, czy ktoś jest długo wierzący, zakochany w Panu Jezusie, czy krótko wierzący, czy uważasz, że Ty nie jesteś wierzący. Każdemu się to do czegoś przyda, nawet tym, którzy się dzisiaj chrzczą. Wierzę, że szczególnie, bo z większym drżeniem i taką trwogą będzie się do tego basenu wchodzić. O to właśnie chodzi. A jeżeli by ktoś z Was jeszcze uciekł ze strachu, to też nie będzie źle. Dlaczego? No to nie żaden rytuał tutaj się dzieje, tylko odpowiedzialność bierzecie na swoje życie. Amen? Więc kochani, ten list do Galacjan mówi tak. To czytaliśmy, widzicie? Wszyscy bowiem jesteśmy synami Boga dzięki wierze w Jezusa Chrystusa, z akcentem na dzięki wierze. I Paweł tłumaczy, bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni, nie wy w basenie, nie wy w kościele, nie wy w organizacji, nie wy w strukturze, tylko wy Chrystusa, to zostaliście, to w Niego też się odzialiście. No i kochani, tak jak specjalna odzież chroni pszczelarza przed jadem pszczół, przed żądłem pszczół, no musi mieć to, jak wybiera ten miód z pasieki wyciąga, tak? I jak strój strażaka chroni strażaka przed czym? Przed ogniem. Tak, ten strój, kochani. Chrystus chroni chrześcijanina przed konsekwencjami grzechu. A konsekwencją jednego grzechu jest potępienie i wieczna śmierć w piekle. Pszczelarz ma swój. Strażak ma swój, a chrześcijanin musi mieć swój, bo jak go nie ma, to znaczy, że coś w jego życiu jest nie tak. To nic, że on jest przez wiarę i że on się nawrócił i że on wierzy w Boga. Ale tutaj jest powiedziane, że przyodziewanie się w Chrystusa obrazowane jest tym, że ktoś postanawia zrobić to, co wy dzisiaj robicie. A i to nie jest chodzenie sobie w wierze przez 5 lat i mówienie, to nie jest takie ważne, to nie jest takie ważne. Paweł tak nie myśli. Bóg tak nie myśli. Pan Jezus tak nie myśli. Ja też tak nie myślę. Zgadzam się z tym, co tu jest napisane. Więc to jest ważne wydarzenie, które dla was dzisiaj się dzieje, a dla was, którzy to obserwujecie, jest równie ważne, ponieważ ty sam musisz zweryfikować, co ty zrobiłeś lata temu, jeżeli zrobiłeś, a jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to dlaczego tego jeszcze nie zrobiłeś? Bo może nie możesz, bo nie jesteś wierzący. Może tak. A może jesteś, tylko ciągle zwlekasz i odkładasz coś na bocznicę i czekasz, no może poczuję coś. Może nie poczujesz właśnie, sęk w tym. Może właśnie nie masz tego poczuć. Ty masz po prostu być posłuszny, a nie czuć. Więc kochani, żeby nie było tutaj niejasności co do tematu chrztu, bo chrzest bardzo dzieli wiele kościołów, nurtów na świecie i tak dalej. W tabelkach można rozrysować, co o tym myślą ci. A w ostatniej tabelce jest to, co tej tabelki nikt nie wymyślił, w tej ostatniej kolumnie, a co Bóg myśli na ten temat. No więc się tym chcemy zająć chwilkę i pierwsze pytanie, na które chcę odpowiedzieć, to czym chrzest w ogóle nie jest? Pierwsza z rzeczy, czym chrzest w ogóle nie jest? Kto notuje, to macie pierwszy punkt. Chrzest nie jest żadnym magicznym, mistycznym działaniem w waszym życiu. Jeżeli ktoś tak myśli, to źle myśli. Ale niestety wielu ludzi tak myśli. I wiecie co robią? Odkładają pieniądze, których nie mają, ale siłają do tego wora, do tej skarpety, żeby pojechać tam w to miejsce właśnie. Wiecie co to za rzeka? Jordan. Byłem tam. Robiłem to zdjęcie. Patrzyłem na ogromne ilości ludzi, którzy wchodziły tam i przeżywały. I oni 20 lat czekali, żeby do tego Jordanu wejść, wiecie? I oni weszli tam i się ochrzcili wreszcie tym Jordanie. Kochani, to jest zwykłe H2O. Miejsce geograficzne. Woda, jakakolwiek by nie była przez kogo poświęcona, ona nie ma żadnego wpływu mistycznego ani duchowego na czyjekolwiek życie. To, co tam ludzie prezentują, to tylko jakieś swoje wyobrażenie na ten temat. Więc jest też prawdą to, co tutaj może się wydarzyć, że ktoś może czekać i odłożyć te pieniążki i wejść tam do środka tej wody i nie mieć kompletnie żadnej duchowej świadomości, co tak naprawdę się dzieje. Może tak być? Może tak być i wiele razy właśnie tak się dzieje prawie w większości przypadków. Jedna siostra, która właśnie tak odkładała i tak czekała na ten Jordan, to już jej ten Jordan z głowy wybiłem. No i ochrzciła się. W zwykłym stanie. Ale z ogromną świadomością tego, co zrobiła dla Pana Jezusa. I płakała. No przecież to nie był Jordan. No popatrzcie, okradłem ją z wielkiego błogosławieństwa, prawda? A może nie, może właśnie to błogosławieństwo spadło na 20 lat wcześniej. A nie 20 lat później. A więc po pierwsze, chrzest nie jest żadnym magicznym działaniem. Ten człowiek, którego tutaj widzicie, jego nie stać byłoby na Jordan. I nie stać by go było nawet na jakikolwiek taki basen, jak tutaj widzicie. To jest jakiś magazyn i to jest środek nocy. Robią to po kryjomu, ponieważ temu człowiekowi za to, co on robi, grozi śmierć w jego kraju. Stoi w drewnianej korycie, jak na świniobicie, obłożonej jakąś ceratą, w kalesonach i to wszystko dzieje się szybko i na krótko. Wiecie dlaczego? Bo nie ma czasu. Pytanie, a co byście, gdybyście wyjęli serce tego człowieka i postawili go na stole, co byście widzieli w tym sercu? Czemu on jest gotów zostawić całe swoje życie, pieniądze, wartość, gotów skazać się na 20 lat więzienia i z niego nigdy nie wyjść, ale właśnie on to pokazuje w tym drewnianym korycie, kochani. Kochani, to nie woda i nie miejsce. To świadomość, którą ktoś ma w sercu i miłość do naszego Zbawiciela, któregoś Ty nie szukał, to myśmy go znaleźli. Pomagasz mi. No właśnie. Co byście sobie przyszli do kościoła? Kazania posłuchać? Nie, przyszliśmy sobie tu popłakać. I Bogu oddać chwałę za to, że nie jest religią i nie jest kościołem. On jest żywym organizmem, który przychodzi, chociaż to nie jest stary jakiś dziadek, nie wiadomo kto, przychodzi do Twojego życia i mówi: Ty mi bluźnisz, a ja Cię chcę zmienić, Damian. Ty mi bluźnisz, a ja nie wywalam Cię do kosza, bo ja wiem, dlaczego Ty mi bluźnisz. Dlatego Słowo Boże mówi: chodźcie, stańcie i spór ze mną wiedźcie. Mówi to Bóg czy nie? Księdza Izajasza. Bo On nie lubi tych, co są ubrani na połowę, na północne królestwo, a drudzy na południowe, tak, między krajem nieba, krajem nieba. On lubi tych, co albo mu rzucają, albo się z nim zakochują, albo mu rzucają rękawice i mówią mu: to chodź tu, chodź, chodź, chodź. To Bóg lubi takich ludzi, bo jest albo zimny, albo gorący. To z takim zimnym, widzisz, co sobie poradził? On mówi: Boże, nie ma Cię, gdzieś Ty jest. On mówi: to ja Ci pokażę, że ja jestem. Tylko jesteś otwarty, narzekasz na mnie naprawdę? On mówi: naprawdę na Ciebie narzekam. No to znaczy, że we mnie wierzysz. Możemy pogadać. Dlatego siedzi tutaj Damian Gruby. Cieszę się, że Ty jesteś. Zrobię Ci miśka takiego serdecznego bardzo, bo już bym to zrobił, wiesz? Ale dobra, oszczędzę, bo... co mówię, to jest senka. Zrobię to potem. I serdecznie to zrobię, bo tak lubię. Więc ten brat... Kochani, to jest pełna świadomość. Ludzie chrzczą się też w różnych miejscach. Nie wiem, czy widzieliście. Głos nie jest tu tak może istotny, chociaż jak coś będzie brzęczało, to nawet jest fajnie. Możesz kliknąć tutaj na środek tego zdjęcia. Zobaczcie ten chrzest. W Iraku. Znaczy, to jest w filmie zdjęcie. Kursorkiem na tym filmie kliknąć. O tak. Twój kolega. Nawet podobny kręci. Kiedy patrzę na to wydarzenie, to nie myślę o tych ludziach tutaj teraz. Myślę o Jezusie, który jest tak niesamowity, wiecie, że to nie ma znaczenia w ogóle, gdzie to się dzieje. Wyobrażaliście sobie, że można zrobić chrzest w kopalce? Ja myślę, Panie, mi się wydawało, że jestem kreatywny. Są też inne szty. Możesz tutaj, Danielku, przesunąć centymetr dalej na tym suwaku. To też jest filmik. Jak jednak najedziesz myszką, to będzie suwak, możesz przesunąć. Możesz go uruchomić, tak?
No to, co można, to, co jest w Biblii, bo tam tylko drugi knieg nie lata, tam w Tocjapie to można najeździć w Biblii.
Przesuń to.
No bo ty
to
na gdzie najeździć ответ na swoje
wątpliwości,
bo gdzieś jak raz napisane. Вопросы, где найти ответы? Вопросы, где найти ответы? Поэтому легко работать. Вот пока мы в процессе вот это были изучения,
ta dziewczyna opowiada teraz, jak ktoś z nią robił z nią projekt filmu, akurat, który wy tu znacie, że do tego, dobra, niech idzie. I jak odkrywali pytanie po pytaniu, jak się chrzcili.
XIX февраля,
kto to wie, który to za miesiąc jest? Fiewral, to który to miesiąc?
Luty.
Luty. Dzień, minus 14. Znaczy w nocy minus 14, w dzień minus 8. Lód 35 cm. Patrzy na to i co się na świecie dzieje, więc widzicie, kochani, jak to się dzieje. Więc chrzest nie jest żadnym magicznym działaniem. Nie miejsce, nie rodzaj wody, ale to kwestia duchowej świadomości, którą możesz nie mieć, stojąc w Jordanie i którą możesz mieć, leżąc w łyżce, w koparce, gdzieś tam w środku działań wojennych. Czym jeszcze chrzest nie jest? Chrzest nie jest narzędziem zbawiającym, ani oczyszczającym z grzechów. Jest kilka wersetów, które by to sugerowały, ale 150 innych wersetów Słowa Bożego całkowicie nasze zbawienie uzależnia od czego? Od wiary. A więc nie bierzemy trzech sztachet, które odstają od płotu i nie wyrywamy pozostałych 150, żeby pasowały do trzech odstających, tylko te trzy musimy dołożyć do płotu i zainterpretować w właściwy sposób. Podobnie było z Łotrem na krzyżu, bo był zbawiony, aczkolwiek nie miał możliwości się ochrzcić, co świadczy, że jego zbawienie było uzależnione od tego, w co wierzył i co wyznał. Teraz w związku z tym drugim punktem, czym chrzest nie jest, to muszę wam powiedzieć, kochani, jeżeli jest ktoś tutaj, kto myśli, że chrzest, który miałeś, oczyścił cię z jakiegoś grzechu pierworodnego albo jakiegokolwiek innego późniejszego grzechu, to teraz powiem ci rzecz straszliwą. Jesteś na najlepszej drodze, prosto do piekła. Bo to żaden chrzest nie czyni nas chrześcijanami. To słowo to tylko w języku polskim pasuje. Chrzest i chrześcijanie, po angielsku już nie pasuje. Bo chrześcijanie to nie od chrztu, tylko od Chrystusa. To chrystusowcy, a nie ochrzczeni w 966 roku. Po trzecie, chrzest to nie jest nawrócenie. Kiedy ktoś odpowiada na moje pytanie, a kiedy się nawróciłeś i on podaje datę chrztu, to znaczy, że Coś nam nie zagrało do końca. Chrzest nie jest nawróceniem, ale musi go poprzedzić kilka bardzo istotnych czynników i chciałbym, żebyśmy się na chwileczkę na tych czynnikach skoncentrowali. Zobaczcie, jak to wygląda w perspektywie Bożego Słowa. W liście do Rzymian, kto nie widzi z daleka, może sobie, albo nawet wszyscy otwórzcie, list do Rzymian, rozdział 10, werset 13 do 16 mówią tak. Dlatego każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Jest tam zaznaczone na zielony, to jest słabo widać, nie martwcie się tym. Będzie zbawiony. Więc zobaczcie, zbawienie, kochani, jest najważniejszym elementem i o to właśnie chodziło tutaj w tym wersecie rozpoczynającym nasz fragment. Dlatego kto wezwie imienia Pańskiego i chodzi oczywiście o nie jakieś tam wzywanie Jezus, Jezus albo Bóg czy ktoś tam, tylko kontekst pokazuje, że chodzi o wezwanie z wiarą, ponieważ ty coś rozumiesz, to powoduje, że ktoś, kto nie był Bożym dzieckiem, on tym Bożym dzieckiem się tutaj staje, jest zbawiony i ma pewność zbawienia. Czy są tutaj tacy, którzy wiedzą, że gdyby dzisiaj umarli, to idą do nieba? Którzy to są tacy? A, to wszyscy ci nadęci, ci pewniacy tacy. Od razu by ktoś tak powiedział. Skąd wy tacy pewni jesteście? Ja mówię, ja jestem pewny tylko dlatego, bo Pan Jezus każe mi być pewny. On mi daje swoją obietnicę i mówi, Adam, ty nie jesteś pewny, ale moja obietnica jest pewna. Jak się jej złapiesz, to znaczy ta obietnica cię wciąga do Królestwa Bożego. A co jest tą obietnicą? Że krew Jezusa Chrystusa gładzi każdy grzech w tym człowieku, który uważa, że Jezus umierał na krzyżu nie za hołotę grzeszników 2000 lat temu, tylko za kogo? Za ciebie, nie za nas. Za ciebie, a mnie zostaw w spokoju. Za ciebie umierał. To jest twoja sprawa, a nie moja. Ty musisz mieć swojego Zbawiciela, a nie mojego Zbawiciela. Ja mam swojego, a ty masz mieć swojego. Mój syn, chociaż się wychował, czy dwóch synów, w naszym domu i tam mówiliśmy im o Jezusie, to oni muszą mieć swoją wiarę, a nie swojego taty, choćby ta wiara miała 2 tony wagi. Tak? Bo kto się nie narodzi na nowo sam z wiary, z wody i z ducha, to nigdy nie ujrzy Królestwa Bożego. To tu u siebie się musiało to stać, więc zbawienie. Ale teraz zobaczcie, żeby być zbawionym w kontekście Słowa Bożego, potrzeba, żeby kilka rzeczy wcześniej się wydarzyło. No i co ten tekst mówi dalej? Ale jak ludzie mają być zbawieni? Jak mają wzywać imienia, wzywać, skoro w Niego nie uwierzyli? No więc czekajcie, jest coś, co jest przed zbawieniem. Widzicie? A jak mieli uwierzyć, skoro w Niego o Nim nie słyszeli? A jak mieli usłyszeć bez kogoś, kto to słowo głosi? A jak miał głosić, kiedy nie został posłany, o czym na początku Dawid mówił? Dlatego czytamy, no jak piękne są stopy tych, którzy przychodzą. Słuchajcie, włóżmy te wszystkie elementy w tą naszą strukturę i zobaczymy, co gdzie leży. Od czego się musi zacząć? Musi się zacząć od kogoś, kto zwiastuje, więc musi być ktoś posłany. Kościół został posłany, żeby zwiastować Ewangelię, a nie żeby organizować nabożeństwa. Nabożeństwa są po to, żeby ci, którzy już są pociągnięci dla Bożej chwały, razem się tu spotkali i chwałę Jemu wspólnie w tym ognisku, żagiew do żagwi, ktoś tu zapali i fu! Pali się. Wspólnie razem. To jest niesamowite. Ale ten ktoś posłany, to nie jest posłany po to, żeby no po prostu sobie gdzieś tam poszedł i sobie był. Ale jest konkretny powód, dlaczego jest posłany. Co tekst mówi? Posłany do czego? Co on ma robić? On ma opowiadać Ewangelię, a nie opowiadać, jak tu robić kasę, jak tu dobre wybrać w Booking.com nie tam jakieś wczasy na lato i tak dalej, promować różne rzeczy, tylko to musi być zwiastowanie i opowiadanie Ewangelii o Chrystusie. Inaczej to nie ruszysz, nic. Ale teraz czekajcie, co jest dalej w tym tekście? Kiedy ta Ewangelia jest opowiadana, to pytanie, ludzie mogą się zajmować w trakcie tego opowiadania czymkolwiek chcą. Ale nie mogą, jeżeli chcą być zbawieni. Co oni muszą robić? Oni muszą słuchać, bo tu jest powiedziane, że jak mają uwierzyć, skoro nie słyszeli. Więc jeżeli Ewangelia jest opowiadana, oni muszą słuchać. Jeszcze jest coś. Mamy drugi element w tym tekście. Jeżeli ktoś słucha, to mamy tutaj wiarę. Słuchanie, czy wiara rodzi się na podstawie czego? Słuchamy, czytamy o tym Słowie Bożym. Wiara rodzi się na podstawie słów Chrystusowych. A więc mamy kogoś posłanego, on opowiada Ewangelię, nie coś innego. Ludzie tego powinni słuchać, na podstawie tej informacji, treści Ewangelii podjąć decyzję i albo ufają Chrystusowi, albo mu nie ufają. I albo ubierają to południowe ubranie całe na siebie, albo to północne całe na siebie. Więc to jest jedna z ważnych elementów. I kiedy uwierzy, to on, co w tym tekście mówi? Zaczął wierzyć, że to ma moc. Damian zaczął wierzyć, że to ma moc. I mówi, co w końcu powiedział? Jak zaczął wzywać Jezusa? Bo jeżeli to jest prawda, co oni do mnie mówią, bo chyba zaczyna to mieć dla mnie sens, no to zrób z tym coś. No i zaczął robić. Damian go wezwał. Wezwał imienia Jezusa do swojego życia. Przyszedł tam Jezus i go po prostu, co z nim zrobił? No dał mu pewność, że ja Cię kupię. Ja za Cię nie zapłaciłem, możesz być mój. Dotykam się Twojego życia i zobacz, zmieniam to w Twoim życiu. I ludzie są zbawiani. Natomiast mamy tu jeszcze dwa puste miejsca, które, kiedy patrzymy na inne miejsca Słowa Bożego, nam pokazują, że są konieczne. Ponieważ w 16 wersecie tego fragmentu Listu do Rzymian jest powiedziana smutna rzecz. Lecz niestety nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie. W które puste miejsce to włożyć? W to pierwsze na dole, czy to na górze? Nie wszyscy. To na dole. Dlaczego? No bo nie wystarczy tylko słuchać, ale trzeba temu dać posłuch. Kochani, posłuchajcie, co słownik języka polskiego mówi na temat słuchania. Słuchanie. Odbierać wrażenia dźwiękowe, odbierać, rozumieć czyjąś wypowiedź. To znaczy słuchać. A co to znaczy posłuch według słownika języka polskiego? To znaczy podporządkować się. To karność, uległość i posłuszeństwo temu, co się słyszało. Rozumiecie, dlaczego tego ogniwa tutaj, jeżeli zabraknie, to nikt dalej nie pójdzie i nie zostanie zbawiony? I oczywiście tak to powinno być, tak tą symetrię Pan Bóg układa. Natomiast jest jeszcze jedno puste miejsce, które jest ważne dla nas i pisze o tym Słowo Boże w Ewangelii Marka. I powiedział im, idźcie do najdalszych zakątków świata, głoście tam dobrą nowinę, więc jest głoszenie, a kto uwierzy i co? No uwierzy, będzie wzywał, to jest jedno, ale co jeszcze? I ochrzczony zostanie, to będzie zbawiony. I tym elementem jest chrzest. Natomiast co jest tutaj ciekawe, że ten chrzest jest innym kolorem, ponieważ w przypadku Łotra na krzyżu, to ten chrzest nie był takim betonowym elementem, który był jedynym warunkiem do tego, żeby on był zbawiony. Więc jeżeli ktoś nie ma możliwości z jakiegoś powodu, no nawrócił się człowiek dzisiaj, a był chory, bardzo chory, oddał dzisiaj życie na łóżku śmierci Panu Jezusowi i odszedł z tego świata. I kto go miał gdzie chrzcić? Nie. Jak? Jest zbawiony czy nie?
Jest.
Ale dlaczego tutaj jest ta kolejność, że ten chrzest dałem akurat tutaj? No bo tak słowo mówi. Kto uwierzy, a zostanie ochrzczony, to będzie zbawiony. No i nie może być odwrotnie niż to tak jest. I chrzest, jego tutaj może nie być, ale w wyjątkowych sytuacjach, takich jak Łot, albo jak ta sytuacja, o której przed chwilą powiedziałem. Ale w normalnej sytuacji nie może być takiej sytuacji, że tego chrztu tam nie ma. A dlaczego nie może być takiej sytuacji? I tutaj przechodzimy kilka minutek jeszcze do odpowiedzi na pytanie, a czym w takim razie chrzest jest? Czym chrzest jest? I żebyśmy odkryli, dla was to będzie, myślę, bardzo ważne, chociaż pewnie mówiliście też o tym, tutaj doskonałego materiału dostarcza nam List do Rzymian. Chciałbym, żebyśmy to otwarli. List do Rzymian, rozdział 6. Kiedy to studiowałem lata temu, to było dla mnie niesamowicie istotne, dla mnie jako osoby po prostu, indywidualnej relacji z Bogiem. Zbudowałem sobie na tym bardzo taki, myślę, rzetelny fundament tego, czym to jest. I z wielką uwagą starajmy się przeczytać te wersety od 1 do 14. Wersety od 1 do 14, rozdział 6. Macie może otwarte? Byłbym bardzo wdzięczny, bo nóż, widelec, której ze słów wam wyskoczy na twarz, to sobie podkreślcie wtedy, bo z jakiegoś powodu ono jest dla was ważne. List do Rzymian, rozdział 6, wiersz od 1 do 14. Uwaga, czytajmy. W zasadzie to będzie od 3 do 14 nas interesowało, ale pierwsze dwa wersety są szczególnie ważne. Moglibyśmy zapytać pierwszy wers, czytam z Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, to jest taki przykład. Czy więc mamy bardziej grzeszyć, żeby pomnożyć łaskę? Tam wcześniej Żydzi coś tam zarzucali Pawłowi, więc on tutaj się tłumaczy. W żadnym razie, w jaki sposób my, którzy umarliśmy dla grzechu, mamy żyć nadal, w nim nadal żyć? Paweł teraz wprowadza taką pewną ideę tutaj. Jak my, którzy umarliśmy dla grzechu, mamy dalej grzeszyć? No i zaczyna to rozwijać i mówi tak. Czy wy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Co on tłumaczy teraz? Zaczyna od tłumaczenia idei, czym w ogóle chrzest jest, jak on na to patrzy. Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa, zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim w Jego śmierć, abyśmy wzorem Chrystusa, który został wzbudzony z martwych przez chwałę Ojca, również my prowadzili nowe życie? Bo jeśli jesteśmy złączeni w Nim w jedno, Biblia Tysiąclecia mówi tutaj jedno. Ten przykład mówi, złączeni z Nim w podobieństwo Jego śmierci. Złączeni z Nim w podobieństwo Jego śmierci. Ciekawe. Tym bardziej z Nim, Jego śmierci, tym bardziej będziemy w zmartwychwstaniu jedno. Wiedząc, że nasz stary człowiek został razem z Nim ukrzyżowany. A kiedy? No niby kiedy? Aby grzeszne ciało zostało zniszczone i abyśmy już dłużej nie byli zniewoleni przez grzech. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Jeśli zaś umarliśmy z Chrystusem, wierzymy też, że z Nim będziemy żyć. Mając świadomość, że wzbudzony z martwych Chrystus już nie umrze, śmierć już nad Nim nie ma władzy. Gdy bowiem umarł dla grzechu, raz na zawsze umarł, a gdy żyje, to żyje dla Boga. I teraz Paweł mówi do nich, podobnie i wy zaliczajcie siebie do tych, którzy umarli dla grzechu i jednocześnie dla tych, którzy żyją dla Boga w Chrystusie. Pytanie, do kogo on to mówi i kto się ma zaliczać do tych, którzy są umarli dla grzechu? Kto się zalicza dla umarłych dla grzechu, dla apostoła Pawła? Niektórzy z was już znacie odpowiedź, tak? Bo ten tekst to komunikuje. Niech więc grzech nie panuje w waszym śmiertelnym ciele i nie podporządkowuje was swoim rządom. Nie udostępniajcie mu też swoich członków jako narzędzi nieprawości. Oddawajcie siebie raczej Bogu jako ożywienie zmartwych. Jemu oddawajcie swe członki i niech służą za oręż sprawiedliwości. Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, gdyż nie jesteście już pod prawem, lecz pod łaską. A dlaczego? Bo dla prawa żeście umarli, a dla nowego przymierza żeście powstali do nowego życia. I teraz, kochani, to jest bardzo ważna rzecz. Paweł tutaj ma założenie, że o czym on pisze? On mówi, że my, skoro żeśmy zostali ochrzczeni w Chrystusie, i oczywiście to się mieści więcej ten temat niż na 40 minut, zostaliśmy razem z Nim pogrzebani w śmierć. I teraz kilka elementów, które się nam tutaj wyłaniają z tekstu. Czym jest chrzest i dlaczego w czasach nowotestamentowych on był przeprowadzany aż tak szybko? Dlaczego chrzest w krajach dzisiaj muzułmańskich jest tym wiążącym twoim nawróceniem się, a nie to twoje wyznanie wiary? Dlaczego muła wyrzuci swojego syna nie wtedy, kiedy on mu powie, że Jezus jest jego Panem, tylko wtedy, kiedy powie, że on się ochrzci? I wiecie, że to się dzieje? Ponieważ kiedy ktoś mówi, że Jezus jest jego Panem, ale jeszcze nie ochrzcił się, to dla tych ludzi nie jest to żadnym komunikatem. Tak długo pozostają jeszcze, no może zdegustowani, ale jeszcze tragedia się nie dzieje. Natomiast spotkałem różnych ludzi, którzy opowiadali to, albo to było pierwsze źródło, albo drugie, że to dzieje się do dzisiaj, więc to właśnie zanurzenie w wodzie jest tym sygnałem, bardzo wyraźnym sygnałem tego, że ty jesteś wierzącym człowiekiem. Inaczej no, nie ma się jeszcze tak bardzo o co martwić. Pierwsza rzecz. Czym jest chrzest? Chrzest jest zanurzeniem Chrystusa. Jest zanurzeniem Chrystusa. Oczywiście, że poprzez pokutę, którą przechodzimy i tak dalej, my już żałujemy za grzech i jesteśmy objęci Bożą łaską, dotyka nas to Duch Święty, który nas przekonuje o grzechu, sprawiedliwości, który poprzez przyjęcie Chrystusa w nas zamieszkuje i tak dalej, ale teraz to musi zostać spięte i sfinalizowane czymś. To jest bardzo ważne. Chrzest jest zanurzeniem w Chrystusa, nie w basen, nie w wodę, ale w Chrystusa, tak czytamy w Słowie. Po drugie, i mamy też to w wierszu trzecim, jest identyfikacją i utożsamieniem się ze śmiercią Chrystusa. Czy nie wiecie, że wy, ochrzczeni w Chrystusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Czekajcie, jak to w Jego śmierć? Ale jak to w Jego śmierć? No po prostu, to się dzieje w kontekście duchowym. Jesteście zanurzeni w Jego śmierć. Utożsamieni z Jego śmiercią na krzyżu. I teraz, kochani, utożsamienie to jest bardzo ważne słowo. Bardzo ważne słowo. Kiedy zacząłem służbę, odwiedzałem bardzo wielu ludzi, chodziłem po ulicach, byłem wtedy po seminarium biblijnym, pisałem taką pracę, z 3000 ludzi w mieście rozmawiałem na tematy Boże i miałem któregoś razu świetną, wspaniałą rozmowę z pewnym człowiekiem na ulicy. I przedstawiałem się, że jestem absolwentem seminarium, piszę pracę, byłem wdzięczny za pomoc i tak dalej. Ludzie w większości przypadków nie pytali mnie, jakiego seminarium. Więc gdyby to było jakieś takie seminarium, wiecie, nasze, to od razu jesteś, tak jak powiedział Damian Cyk. Ale no mówię, no po co będę robił tym ludziom problemy, zamiast z nimi rozmawiać, to będę się tłumaczył, co to za seminarium. Ma pan telefon, ma pan wizytówkę? Wszystko miałem, gdyby trzeba było, ale nie chciałem tworzyć tych problemów. Dziękuję bardzo. Ale piękna służba. Zwykle nie piję wody, ale jak to w takiej okazji nie nawet. Miałem świetną rozmowę z pewnym panem na chodniku. I prawdopodobnie pan myślał, że jestem właśnie po seminarium i startuję na księdza. No i rozmawiam z nim na tematy Ewangelii Jezusa Chrystusa na chodniku. Ludzie przechodzą obok nas, no i patrzę, z daleka idzie Renia, moja żona. I tak sobie myślę, ty, ale numer. No przecież Renia podejdzie teraz, pocałujmy w policzek. Pan się zapyta, a co to w ogóle jest? A już 30 minut rozmowy z nim miałem. Bardzo dobre, wiecie? I mówię, jak to teraz, jak to ugryźć to wszystko? I wszystko diabeł tutaj teraz posypie mi to. I mówię, jak to? I Renia idzie w moją stronę i tak myślę, jakoś to załatwię, damy jakoś znać. I kiedy dochodziła już do nas, to ja tak tą rozmowę przeprowadziłem, że Renia przychodzi, a ja stanąłem plecami do niej, wiecie? I ona także musiała przejść tutaj po prostu na moim tyle, wiecie? I kiedy przyszedłem do domu, to ona płakała. Chciałem się wytłumaczyć z tego, dlaczego tak myślałem. Rozmawiałem dalej z człowiekiem i nie musiałem się z niczego tłumaczyć, ale kiedy wróciłem do domu, Renia płakała. I ona to do dzisiaj mi wypomina. Wiecie dlaczego? Bo wiecie, co się stało? Bo ona powiedziała, że powstydziłem się jej na chodniku. Ja na nic moje próżne tłumaczenia, że no ale wiesz, bo kontekst tego był taki, bo to nie o to chodzi, jestem twoją żoną, wiesz? Po prostu nie przyznałeś się do mnie na chodniku. Wiesz, nie utożsamiłeś się ze mną. Tak jakbyś był obcy, a ja w ogóle ciebie też nie znałem, nie? I czasami jak Renia słyszy tą historię gdzieś, to ona i to jakby tutaj była i też by to słyszała, to też by dalej płakała. Tak by było. Wiecie dlaczego? Bo się nie utożsamiłem. Czym jest chrzest? Chrzest jest utożsamieniem się z ofiarą Jezusa Chrystusa, którą złożył dla was 2000 lat temu, tylko wy nic z tym nie mieliśmy wspólnego, ani ja, ani wy. My to czytamy na białych kartkach, piękne kartki, cienkie, super wydane Biblie. I co my wiemy? Musimy sobie to próbować wyobrazić. Chrzest jest utożsamieniem się i identyfikacją. Inna rzecz. Chrzest, jak to jest tutaj powiedziane w wersecie 4, jest pogrzebaniem razem z Chrystusem. Jest pogrzebaniem razem z Chrystusem. W liście do Kolosan 2:11 i koniecznie chciałbym, żebyśmy tam na chwileczkę zajrzeli. Jest bardzo ważne słowo, które jest powiedziane na temat tego. List do Kolosan, rozdział 2, wiersz 11. To się niebie świetli. 11 werset mówi tak. W nim dokonało się obrzezanie, ale nie takie, jakie znamy z praktyk ludzkich. Było to obrzezanie Chrystusowe. Miało miejsce, gdy pozbyliście się swojej cielesności, jako pogrzebani wraz z Nim w chrzcie i w chrzcie razem z Nim ożywieni przez wiarę przychodzącą z działania Boga, który wzbudził Chrystusa z martwych. Czym jest chrzest? Jest tym, co czytamy. Pogrzebaniem razem z Chrystusem. Po czwarte, czy jest obrazem mojego nowego życia jako chrześcijanina. Ponieważ zmartwychwstanie, które tutaj za chwileczkę też nastąpi, jakby pokazuje, że stare odpływa, rzeka ma to do siebie, że niektórzy mówią, że ona porywa to twoje stare życie i płynie daleko. A tu to akurat nie jest takie ważne. To ktoś tak sobie może wyobrażać, ale jakby to nie o to chodzi. Po piąte, chrzest jest wyznaniem naszej wiary w nasze zmartwychwstanie. To mówi dalej czwarty werset. Mówi, abyśmy wzorem Chrystusa nie tylko umarli, ale zostali wzbudzeni z martwych przez chwałę Ojca. I żebyśmy dzięki temu też prowadzili nowe życie. Po szóste, chrzest jest złączeniem się z Chrystusem w jedno. Tak właśnie przekład Biblii Tysiąclecia tego słowa pięknie używa. Złączeni z Chrystusem w jedno. W jaki sposób to się dzieje, Paweł pisze w piątym wersecie? Poprzez podobieństwo Jego śmierci. Ciach. A jak ktoś większy grzesznik, to daj, ile minut byś tam chciał, żebym cię potrzymał, nie? Jeden mówi mi, trzymaj mnie tam, jak zacznę nogą ruszać, to już tak. Żebyś tam nie przydusił mocno. Ale tak dużo powietrza nabrał, że go nie mogłem utopić. Bo był większy ode mnie dwa razy. Ale to tak żartobliwie. Natomiast widzicie, idea tu jest taka. I kochani, jest pewien warunek bycia podobnym w zmartwychwstaniu. Nie możesz wzrosnąć w podobieństwo zmartwychwstania, jeśli najpierw nie wrosłeś w podobieństwo śmierci, albo, jak to tutaj też jest nazwane, współukrzyżowania z Chrystusem. Chrzest jest obrazem współukrzyżowania z Chrystusem. To jest bardzo ważne. Mówi o tym werset szósty. Wiedząc, że nasz stary człowiek został razem z Nim ukrzyżowany. Wiemy, że to się stało na Golgocie 2000 lat temu. Ale musi nastąpić współukrzyżowanie, przynajmniej choćby w takim obrazie, że ty wrastasz w podobieństwo Jego śmierci i w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Chrystus umarł za nasze grzechy w nasze miejsce, my to wiemy, zamiast krzyża, Bóg, to uważam za fenomen, Bóg dał nam tylko symbol tego współtowarzyszenia i identyfikacji. To, że ja jestem mężem, to świadczy o tym pewien symbol, który jest wiążący. Ja może trzy razy w życiu zdjąłem tylko tą obrączkę. Tylko dlatego, bo jakąś ilustrację pokazywałem. To tak normalnie to od 94 roku nie zdejmuję. A więc, kochani, to, co Bóg chce, żebyśmy zrobili, to nie oczekuje, to słuchajcie, to zróbcie sobie tutaj nakłucia, przynajmniej na rękach, żebyście poczuli, jak to mogło być. Zróbcie sobie nakłucie na stopach i coś sobie tam zróbcie jeszcze, żebyście to poczuli. Na Filipinach idą jeszcze dalej, bo są goście, którzy się krzyżują normalnie na krzyżu, a to Pan Jezus to wymięka przy nich w ogóle. Wiecie dlaczego? Bo Pan Jezus to tylko raz. A oni to się przybijają normalnymi kwadratowymi gwoźdźmi 4-5 razy. Robią sobie operację, idą znowu na krzyż kolejnego roku czy za dwa i możecie to znaleźć w internecie, jak są ludzie ubiczowani i do prawdziwego krzyża przybijani i jak Chrystus podnoszeni do góry. Ale Bóg tego nie zamierzył. To diabeł wymyśli, wiecie po co? Żeby obniżyć wartość tego, co Jezus zrobił, bo Jezus tylko raz, a tamci to pięć. To jest praktyka z piekła Roma, która ma pokazać, jak to wiele my jesteśmy w stanie zrobić, żeby się Bogu spodobać. Ty nie musisz umierać na krzyżu. Jezus to już dla ciebie zrobił. To, co według apostoła Pawła ty masz zrobić, i Pan Bóg to wymyślił, to, że zrobił uroczystość, zespół zaśpiewa, ktoś przygotuje obiad, a ty, jak wielka bohaterka spotkania, bo ją jesteś, ale i tak mniejszą niż sam Pan Jezus, wejdziesz do tej wody. Masia? Czy Ala? Agnieszka, wejdziesz do tej wody, a my po prostu będziemy się cieszyć razem z Tobą. Tyle z tego współukrzyżowania. Ale to się musi wydarzyć, ponieważ wtedy tak naprawdę niebo i ziemia wiedzą, że ty jesteś prawdziwie wierzący, a nie tylko na 75 czy tam na ileś procent. Chrzest jest śmiercią dla grzechu w twoim życiu, o czym Paweł wyraźnie tutaj mówi. Wiemy, że stary człowiek został w nim ukrzyżowany, abyśmy już dłużej nie byli zniewoleni przez grzech. Kto bowiem umarł, i to jest obraz tej naszej śmierci, stał się wolnym od grzechu. Oczywiście to Chrystus nas uwalnia i to moc Ducha Świętego nam pomaga nie grzeszyć, a nie wejście czy wyjście z wody. Ale tutaj następuje utożsamienie się i identyfikacja z tym. Jeśli zaś umarliśmy z Chrystusem, wierzymy też, że z Nim będziemy żyć. Mając świadomość, że wzbudzony z martwych w Chrystus już nie umiera i ty, wzbudzony z martwych, już nie umierasz. To jest powód, dla którego w czasach nowotestamentowych ludzie byli chrzczeni dokładnie tego samego dnia, kiedy podejmowali decyzję. Jeżeli się nie chrzcili, nie byli nawróceni. Dzisiaj my tak nie robimy. Dlaczego tak nie robimy? Oczywiście ja, gdyby trzeba było, nie miałbym z tym problemu. Ale dlaczego my tak dzisiaj nie robimy? Bo Ewangelia nie jest zgłoszona z taką mocą, jak w pierwszym kościele. Głosi się ją na cukierki, na proste życie. Masz krzywe, to będziesz miał proste. Jesteś chory, będziesz zdrowy. Jesteś nieszczęśliwy, przyjdź do Jezusa, On uczyni ciebie szczęśliwym człowiekiem i da ci pokój. I ludzie się nawracają, nie niosą żadnego krzyża i nie pokutowali w trakcie nawracania się, prawda? I teraz wielu ludzi szybko się chrzci, chodzą po mieście, palą lulki, piją piwo i mówią, że są, nie wiem, baptystami, czy wolnymi, czy szybkimi, obojętnie. I to jest hańba dla Kościoła, a nie chwała. I potem w pierwszych wiekach, kiedy było ogromne prześladowanie w Kościele, nie chrzczono ludzi bardzo szybko, ale sprawdzali, czy to nawrócenie było autentyczne. I jak cię zamkną w więzieniu i ci będą obdzierać skórę, to ty wtedy powiesz, Chrystus ponad wszystko i się nie poddasz. I wtedy takiemu człowiekowi mówili, a to my widzimy, że ty jesteś wierzący, to go ochrzcili, wiecie? Oczywiście powiem, chrzest nie zbawia, ale z tego, co ja rozumiem ze słowa, chrzest coś zamyka. Zamyka jakiś etap w twoim życiu. Jaki etap? Zaraz o nim jeszcze chwileczkę, minutkę powiem. A więc chrzest jest śmiercią dla grzechu w twoim życiu. Augustyn z Hipony, to jest taki ojciec Kościoła z IV wieku, zanim on uwierzył, a stało się to na podstawie listu do Rzymian, coś doświadczył, przeżył, wyznawał grzechy. On prowadził straszne życie, miał mnóstwo kobiet, bawił się na dyskotekach i tak dalej. W momencie, kiedy przeżył tą transformację wewnętrzną, idzie sobie plażą, słyszy za sobą głos: Augustyn, Augustyn! Dziewczyna jakaś wołaje. To jego dziewczyna, on poznaje ją po głosie. Czy dziewczyna, no jedna z wielu po prostu. Augustyn, Augustyn! To ja! I kiedy ona krzyknęła, to ja! Jessica, czy ktoś tam, nie wiem. To on się wtedy odwrócił i powiedział tylko jedno słowo. Czy dwa, czy trzy. Ale to już nie ja. I poszedł dalej swoją drogą. To znaczy to, co tutaj jest w tym punkcie. To już nie ja. William MacDonald. Wielu z was ma świetny nauczyciel, on już nie żyje. Wielu z was ma jego książki. W wielu z waszych domach są jego komentarze do Starego, do Nowego Testamentu. Wiecie, co on powiedział? Przykro stwierdzić, ale jak długo nie jesteś ochrzczony, tak długo nie dotyczą cię błogosławieństwa 6 rozdziału listu do Rzymian. Wiecie dlaczego? Bo Paweł zakłada, że mówi do ludzi, którzy są ochrzczeni. Jeżeli jest mowa o jakimkolwiek błogosławieństwie, to tylko tych ludzi dotyczy. Więc oczywiście możesz być wierzący, możesz kochać Pana Jezusa, ale pytanie jest, dlaczego nie robisz tego, co zrobić potrzeba? 9. rzecz. Chrzest jest zwyczajnym okazaniem posłuszeństwa Bogu. Nie będziemy tego czytać. Tutaj Jan Chrzciciel organizuje chrzest, taki jak dzisiaj. Kto jest chętny? No i tam jest Angelika, Basia, ktoś tam jeszcze, Dominik, jeszcze ktoś. Ale jeszcze jeden katechumen idzie. Kto to? Pan Jezus. Jan chrzcił chrztem jakim? Upamiętania. On jest inny od tego, którym my chrzcimy dzisiaj. Widzicie? On chrzcił na odpuszczenie grzechów, a my nie chrzcimy na odpuszczenie grzechów w tym sensie, że to ten chrzest nam odpuszcza grzechy. To coś wcześniej musi się wydarzyć, co nam te grzechy przebacza. Krew Jezusa Chrystusa musi aktywnie zadziałać w moim wnętrzu. No i teraz, jeżeli to jest chrzest na odpuszczenie grzechów, to kto najmniej powinien zostać nim ochrzczony? Albo prawie, że nie powinien być ochrzczony z tych katechumenów, którzy idą na chrzest. Pan Jezus. Dlaczego? No bo skoro to jest chrzest na odpuszczenie grzechów, no to idzie Pan Jezus, to nie jest w ogóle chrzest dla Niego. A On tam wchodzi i mówi, ochrzci mnie. Jan się z Nim kłóci i mówi, ja Cię nie będę chrzcił. Dlaczego? No bo to ja od Ciebie chrztu potrzebuję, a nie Ty ode mnie. No i tam, wiecie, ta kłótnia czy sprzeczka mogłaby trwać długo, ale nie trwa długo, bo Pan Jezus mówi jedno zdanie i przedstawia argument i Jan już nie ma nic do powiedzenia. Kto z Was pamięta, co powiedział Pan Jezus? Dlaczego go ma Jan ochrzcić? Ustąp, Janie, teraz. Bo godzi nam się wypełnić wszelką sprawiedliwość. Ojcowską Bożą sprawiedliwość. I co miał Jan na to powiedzieć? Jan nie miał się tłumaczyć, ale to Ty masz jakiś grzech, Panie Jezu? Nie, było wiadomo. To po co się Pan Jezus chrzci chrztem na odpuszczenie grzechów? Bo tak się godzi wypełnić wszelką Bożą sprawiedliwość. I to nic, że Pan Jezus tego prawdopodobnie, czy w ogóle myślę, nie potrzebował, ale ze względu na to, żeby być posłusznym Ojcu i dać przykład ludziom, to On mówi, to nie jest kwestia, czy Ty to czujesz, czy nie. Czy Ty potrzebujesz, czy nie. To jest kwestia tego, że tak, kochany bracie i siostro, należy się wypełnić wszelką Bożą sprawiedliwość. Jeżeli ktoś ode mnie szuka argumentów za chrztem, to ja mówię, słuchaj, wiesz co, tylko jeden Ci powiem i ten Ci powinien wystarczyć. Bo jeżeli ten jeden Ci nie wystarczy, to już nie wiem, po co Ci ta reszta. I to jest właśnie ten. Ze względu na czyste posłuszeństwo mojemu Panu. Chrzest jest przyobleczeniem. Przyobleczeniem Chrystusa. I czytaliśmy to. Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusa, w Niego się też przyoblekliście. Ilustracja. Jakiś czas temu. Znacie tego człowieka? To jest protoplasta senior Życzniok. Palowice to jak pieczarkarnia. Tam Życznioków naszych kochanych, jeżeli ktoś słucha, pozdrawiam serdecznie. Brat Stefan. Artykuł w gazecie. We wtorek rano wybuch pożar. W garażu czwórka dzieci spała w pokoju, znajdującym się nad nim. Dobry Bóg nad nami czuwał. Spalił się garaż, pół domu, ale nikomu nic się nie stało, mówi Stefan, dziadek Ani, Pauliny, Pawła i Piotra. A to jest ich samochód, który palił się w garażu i temperatura była tak wysoka, że stopiły się szyby. Wyobrażacie sobie? A dlaczego dziennikarz napisał ten artykuł? Bo wszystko się spaliło, a Biblia w samochodzie przetrwała. Wytłumaczcie mi ten cud. Stopiły się szyby, Biblia przetrwała. Jak się stało? Jest na to wytłumaczenie. Ale to nie jest przypadkowe wytłumaczenie. Stefan, brat, postawił Biblię, przyjechał do domu, postawił Biblię tam, wiecie, na podszybiu. Kiedy szyba się stopiła, to ona się po prostu zlała na to podszybie i w czasie podwyższania się temperatury obkurczała i tak obtuliła sobą Biblię. Ma to sens? Wiecie co? Wszystko się spaliło. A Biblia została. Czemu? Bo ona była przyobleczona w coś, co jest odporne na wysoką temperaturę, co jest odporne na piekło, na grzech i na wszystko. Wiecie, co to znaczy być przyobleczonym w Chrystusa? To znaczy być ochronionym na zawsze i na wieki. Jeżeli Jezus nie jest Twoim Panem, to się bój, bo masz czego. Tego Bożego sądu nie przetrzymają teologowie. Bo to nie teologia świadczy o naszym poznaniu czy prawdziwym chodzeniu z Bogiem. Można mieć bardzo duże pojęcie Boga i ogromny dystans pomiędzy tym, co się o Nim wie, a jak się żyje tym, co się wie. Bardzo cenię ludzi, którzy może są prości i może nie wiedzą wiele, ale kiedy patrzysz na ich życie, to jest ogromna ilość procentu tego, czym żyją w porównaniu z tym, co wiedzą. Więc to jest prawie stosunek 1:1. Prawie, bo mało któremu się to udaje. A więc to jest zachęta dla Was. To, co Wy robicie, kochani, a co Paweł pisze tutaj też, to przyoblekamy się Chrystusa w ten symboliczny sposób. Jest też wiążącym zaświadczeniem naszej wiary. Chrzest jest wiążącym zaświadczeniem naszej wiary. Kochani, to jest pismo do Urzędu Skarbowego. Nieważne, jaka jest jego treść, a jest tam prośba o odroczenie płatności podatku dochodowego. Jest napisane do jakiego urzędu skarbowego i tak dalej. Kiedy pójdę do urzędu i położę to na dziennik podawczy, co oni z tym zrobią, z tym dokumentem? Z tym dokumentem, przyjrzyjcie się uważnie, ludzie błyskotliwi. Co zrobią z tym dokumentem?
Wyrzucą.
Wyrzucą go do kosza, mówi Mateusz i wie dlaczego. Dlaczego go wyrzucą do kosza?
Nie jest napisane od kogo.
Nie wiadomo, kto napisał i nikt się nie podpisał. Jaka jest wartość tego dokumentu? Dla urzędu skarbowego?
Zero.
Żadna. Zerowa. Wiecie, co to jest? To jest świadectwo człowieka wierzącego, który się nawrócił, mówi jak, mówi kiedy, mówi gdzie, a Paweł mówi, wiesz, co trzeba zrobić teraz? No weź to wyślij na dziennik podawczy. No jak to trzeba wysłać na dziennik podawczy? No to po prostu trzeba wziąć, podpisać, żeby wiadomo, czyje to jest i żebyś się zidentyfikował z tym pismem, że to twoje. Wiecie, w Bożym Słowie tą identyfikacją jest nic innego, jak właśnie chrzest. Masz świadectwo swojego życia? To je podpisz. A jeżeli masz i jest niepodpisane, to Bóg oczekuje, że wreszcie to podpiszesz. Jeżeli wyślesz taki dokument do Urzędu Skarbowego, to co Urząd Skarbowy z nim zrobi? Mateusz się śmieje, mówi, no wyrzuci do kosza. Albo zadzwoni do tego pacjenta i bardziej go potraktują jako pacjenta niż petenta. Mówią, panie, co się panu stało? Pan mnie tą kartkę wysłał, czy coś. Ale wiecie, że taka sytuacja naprawdę ma miejsce? Uwaga, jesteście gotowi na to? Właśnie tutaj to się dzieje. To właśnie wtedy, kiedy nie ma żadnej treści, nie ma świadectwa, nie ma wiary, nie ma pokuty, nie ma zakochania w Jezusie, a ktoś coś podpisuje, gdzie nie ma nic, żadnej treści. Widzicie, o co chodzi? To jest dokument, który się nazywa in blanco. Tam można wszystko napisać potem. Muzułmanin, ateista, alkoholik, ćpun, drag. Bóg nie honoruje takich dokumentów. Niestety Słowo Boże nas tego uczy. Widzicie to? Więc to, co się powinno wydarzyć, to zaświadczenie naszej wiary. To jest to, w czym bierzemy udział. I ostatnia rzecz. Jest Bożym planem dla twojego życia. Chrzest jest Bożym planem dla twojego życia. I mamy taki tekst, gdzie Piotr głosi kazanie w drugim rozdziale Dziejów i oni byli poruszeni tym słowem. A więc był głoszący, była Ewangelia, oni słuchali, dali posłuch, bo byli przerażeni i stwierdzili to, co my mamy teraz robić. I Piotr mówi, dajcie się ochrzcić, a otrzymacie w darze Ducha Świętego. Wy, a to jest obietnica dla was, dla waszych dzieci i dla wszystkich, którzy są z dala i których wasz Pan Bóg powoła. A więc z tym związane są również jakieś przyszłe plany Boże dla twojego życia. I kończąc, kilka obrazków, które być może dla was tylko potwierdzą to, że no to musi się tak wydarzyć. Kiedy ci ludzie wchodzą do wody, to są momenty, kiedy nasz Jonasz, Tobiasz, to niesamowite wrażenie, kiedy czy towarzyszy temu takie przeżycie duchowe, kiedy takie rzeczy się dzieją, ale wtedy się takie rzeczy dzieją, kiedy ci ludzie są na maksa świadomi, co oni robią w tej wodzie. A nie, że aha, bo oni przeczytali, to oni tak tutaj, to oni się ochrzczą. Mówi, czekaj bracie, ty musisz wiedzieć, co ty robisz. Ty składasz teraz tutaj obietnicę niebu i nam, że ty, kochana siostro Agnieszko, to ty teraz tutaj umrzesz i wstajesz do nowego życia, a my się tobie przyjrzymy, czy ty rzeczywiście umarłeś. Więc reflektor się na ciebie zapala i będziemy obserwować twoje życie. Właśnie po to jest. Kochani, to jest niesamowite, kiedy możemy brać udział w takich rzeczach. Natomiast, co jest ważne, nie zablokujcie, ci, którzy to ciągle odkładają, nie zablokujcie Bożych obietnic dla swojego życia. Czy ktoś w ogóle mógłby tak powiedzieć? Przecież to jest nieteologiczne. Bogu nikt nie może zablokować żadnych planów, bo On jest Bogiem suwerennym. Zgadzam się z tym, jest i nikt Mu nie zablokuje. A Słowo Boże mówi tak. Faryzeusze zaś i uczeni w prawie udaremnili zamiar Boży względem siebie, nie przyjmując chrztu od Jana. I się im było bardzo trudno nawrócić. My teraz wiemy, że Bóg jest suwerenny. I wiemy, że Mu nikt nic nie może zablokować. Ale wiemy, że my możemy zadecydować o tym, że coś do naszego życia spłynie, albo nie spłynie. Więc do waszego niech spłynie. Co w związku z tym? Ostatni slajd. Jak długo Bóg będzie czekał na was? Wy to dzisiaj zrobicie, a co zresztą? Którzy albo odkładają to nieustannie rok w rok i czekają, nie wiadomo, aż się zestarzają, aż zarost im stwardnie, co jeszcze się musi wydarzyć? Po prostu bądź posłuszny Bogu. Dlaczego teraz zwlekasz, mówił do Pawła przysłany do niego Boży człowiek. Wstań, przyjmij chrzest, obmyj się z twoich grzechów, wzywając jego imienia. No bo to wtedy Paweł musiał się w ogóle nawrócić. To był moment jego nawracania się, jego pokuty i tak dalej. Prawdopodobnie nie tylko przyszedł do niego Boży człowiek, Ananiasz. I nie tylko nałożył na niego ręce, ale powiedział mu w ogóle, o co chodzi, że to prawda, co się z tym Jezusem dzieje. Kochani, może ktoś siedzi tutaj i w ogóle nie jest pewny tego, czy on w ogóle będzie w niebie. Wiesz, co to oznacza? Że musisz posłuchać na tych schodach, musisz pozwolić jakiemuś twojemu przyjacielowi, żeby do ciebie powiedział prawdę o Jezusie. Musisz ją usłyszeć i musisz dać jej posłuch. Musi się w tobie urodzić wiara, że to, co słyszysz, to ma sens. My nie robimy kościoła. My chcemy to kochać Boga i być Mu posłuszni. Amen? A kiedy to ma sens, to zawołaj, jak Damian zawołał o żywe imię Jezus w twoim życiu, żeby zadziałał i zmienił je. A nawet jak je masz dobre, to nie chodzi o to, żeby ze złego na dobre zmienić. Jak masz dobre życie, to i tak jesteś niezbawiony. Ty potrzebujesz zbawienia, a nie dobrego życia. A potem co musisz zrobić? Trzeba wyznać to imię w swoim życiu jako Pana i Zbawiciela. Trzeba ten dokument podpisać. I możesz być świadomy tego, że jesteś nazwany Synem Bożym. Kochani, niech was to słowo błogosławi. A idźmy i ogłaszajmy to innym ludziom, że my tu nie robimy kościoła. My idziemy i czynimy ludzi uczniami, których się czyni poprzez to, że oni się nawracają i podpisują ten dokument swojej wiary. Tobie, Panie Jezu, na to będzie chwała, że nas szukasz i że nas ratujesz. Amen.
Amen.